Tak, skupiliśmy się w pierwszej części na tym, co w polskiej polityce, a teraz przejdziemy trochę do wydarzeń ze świata, no bo tutaj tak naprawdę dzieje się bardzo dużo i teraz tak myślę, od czego zacząć, bo z jednej strony pojawiła się ta informacja o tym, że Amerykanie nie są w stanie produkować wystarczającej ilości patriotów.
Marek Budzisz napisał ciekawy tekst w tej sprawie.
To polecamy oczywiście Państwu, no i też tak naprawdę ponownie w tym wszystkim otwierają i ponownie jakby pojawiają się te pytania dotyczące Międzymorza, bo tak, mamy też pakt między Polską a Niemcami, ten pakt wojskowy.
Który raczej jest korzystny dla Niemiec, a nie dla Polski, nic specjalnego.
Tak, tak.
Tam nie ma nic więcej niż nie wychodzi poza piąty artykuł natowski, czyli nie ma specjalnej korzyści.
To prawda, ale też pojawiła się nowa jednostka wojskowa niedaleko granicy z Ukrainą, 40 kilometrów od Homla. Mamy Białoruś i tą broń taktyczną, która jest tam cały czas rozmieszczana. Więc pytanie w takim razie, czy Polska może jakkolwiek próbować szukać, czy wracać do tej koncepcji Międzymorza, czy jest tam z kim rozmawiać, z kim pracować, biorąc pod uwagę te wszystkie nowe wątki, które się pojawiają?
No jest tak, że po pierwsze ani rząd, ani prezydent, ani partie opozycyjne nie prowadzą rozmów z partnerami z Międzymorza, czyli Skandynawia, Bałtowie, to przede wszystkim, czasem Turcja, nie prowadzą rozmów na temat Międzymorza, a co jest dziwne, ponieważ wszyscy nam mówią, że Rosjanie będą grozić jakimś typem agresji wobec krajów NATO, szczególnie krajów bałtyckich, zielonymi ludzikami, czyli czy ogi wjadą do trzech wsi w Estonii czy na Łotwie, a tu nic się nie dzieje. A jest tak, z takich nieformalnych rozmów wynikałoby, że i rządy, i obozy rządzące, i opozycja w krajach bałtyckich, w Skandynawii chętnie by przywitała inicjatywę takiego paktu obronnego Międzymorza, gdyby nie to, że te wszystkie kraje w dużej mierze są uzależnione od Berlina i Brukseli i jak się z nimi o Międzymorzu rozmawia, to pytają, a co na to Niemcy? A Niemcy na to z przyjemnością zawarły, albo zawrą, ale raczej już zawarły, sojusz z Ukrainą, który ma udawać NATO, albo zadania NATO, szczególnie, czy jak kto woli kulturalnie, zastąpić NATO w egzekwowaniu piątego artykułu natowskiego, szczególnie wtedy, jeżeli Amerykanie będą jednak te jednostki lądowe swoje z Europy, nie z Polski, z Europy zabierać. I trzeba powiedzieć, że siła polityczna i finansowa Niemiec i siła armii ukraińskiej to jest argument. To mogłoby i odstraszyć Rosjan i zapewnić Bałtom bezpieczeństwo, o Skandynawii nie mówiąc. No tyle, że Bałtowie żadnej jednostki dużej, szczególnie armii ukraińskiej u siebie nie chcieliby widzieć, bo za bardzo by im przypominała inne armie okupacyjne. Ale jeśli ci Ukraińcy by tam występowali razem z jednostkami niemiecko, powiedzmy holenderskimi, bo Niemcy taki z Holandią mają układ, że niemiecka armia reprezentuje holenderską albo inaczej wpisała holenderską armię w swoją strukturę. Więc gdyby tam były jednostki, nawet nieliczne, bo skąd Niemcy mają wziąć dużo żołnierzy, niemiecko-holenderskie, to może Bałtowie by to przełknęli wtedy. Myślę, że jakoś Europa byłaby na jakiś czas zabezpieczona.
A co ze Skandynawią?
Ukraina by bardzo chciała różnych rzeczy za to, szczególnie pieniądze i broń. Skandynawia z Niemcami być może by się dogadała, aczkolwiek wolałaby się bardziej dogadać z Polską i z krajami wschodniej flanki. Rumunię, Bułgarię, ale to same trudne kraje, jeśli chodzi o politykę, nawet Turcję, bo trzeba powiedzieć, póki Rosjanie zajmują Krym, póty Turcja ma plecy niezabezpieczone i obawia się noża w plecy ze strony Rosji. Krym jest takim suchym lotniskowcem wycelowanym także.
Ale czy Rosja by się nie bała takim już wbić drugiej armii w NATO? Czy Rosja się nie boi Turcji?
Widzisz, przecież to nie chodzi o to, że groźba to jest napaść Rosji na Turcję. Raczej to jest, tak jak w przypadku Europy Wschodniej, taka kampania dywersji, sabotaży, prowokacji. Pamiętamy przecież, zresztą się źle dla Rosjan skończyło, jak samoloty rosyjskie wlatywały bezkarnie w przestrzeń powietrzną Turcji. Turcja parę razy zagroziła, że następnym razem samolot strąci. Strąciła chyba ten samolot, myśliwiec rosyjski, był w przestrzeni powietrznej Turcji niepełne pół minuty chyba i został strącony. Rosjanie się nauczyli na jakiś czas, potem próbowali jakiejś rewanży, ale co innego geopolityka, w której taki kraj jak Turcja, jeżeli Rosja jest w tym na fali imperialistycznej, to nie może na przykład planować polityki na Bliskim Wschodzie, gdzie chętnie Turcja by właśnie sama tam pomocarstwowała, jak się ma niezabezpieczone tyły. Nawet jeżeli to nie inwazja grozi, bo to inwazja jest niemożliwa, to już żadnej wojny krymskiej nie będzie. Ale także dlatego, że Turcja po prostu jest silna. Ale co innego bezpieczeństwo geopolityczne, a co innego taka inwazja. Tego bezpieczeństwa, póki Rosjanie są na Krymie, Turcja mieć nie będzie.
Turcja, proszę, mów.
I dlatego ja bym oczekiwał, bo rządu na razie swojego nie mamy, że właśnie takie centrum spotkań Międzymorza można by stworzyć w kancelarii prezydenckiej. To nie wymaga ani dużych kosztów, ani dużej obsady. Natomiast wtedy można by stworzyć lustro społeczne takiego centrum po stronie organizacji pozarządowych i te dwa mogłyby centra ze sobą współpracować, szczególnie w tych obszarach, w których nie wypada prezydentowi albo nie może ze względu na brak kompetencji prezydenckich, to znaczy na brak ich w konstytucji, a nie, że temu zespołowi ich brakuje. I wtedy NGOsy biznesowe, medialne i tak dalej, opieki społecznej, wymiany młodzieży i tak dalej mogłyby się tym zająć. Ale do tego potrzeba pierwszego kroku ze strony prezydenta. Ja bym nawet myślał nad tym, że takie centrum też mogłoby mieć swoją Narodową Radę Międzymorza, taką doradczą.
To prawda i tutaj jest wiele możliwości tak naprawdę zbudowania takiego sojuszu. To wydaje się, że my te narzędzia mamy tak naprawdę, tylko wystarczy teraz odrobinę woli politycznej i mamy trochę tak...
No i ryzyka trochę politycznego, bo można na tym trochę stracić, gdyby się okazało... Po pierwsze, Niemcy nas nie lubią jeszcze bardziej.
Ja rozumiem, że i tak tracimy i tak, że teraz jesteśmy na takim wózku, że tracimy i gospodarczo i nie jesteśmy zabezpieczeni strategicznie, więc tutaj trochę jest sytuacja...
Zero-jedynkowa. Tak. No ale trzeba uwzględnić też te ryzyka kancelarii prezydenckiej. No ale jak się chodzi w politykę, to się ponosi ryzyko. Tu tego się nie da uniknąć.
To prawda, tego się nie da uniknąć. Wspomniałeś o tym, że Turcja chciałaby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na Bliskim Wschodzie, a można powiedzieć, że nasz konflikt za wschodnią granicą i Rosja, i Ukraina, oni mocno na Bliskim Wschodzie już są. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jeżeli chodzi o taki potencjał, wiadomo, Rosja wspiera Iran, ale jakie ma znaczenie dzisiaj Władimir Putin i Rosja w całym tym konflikcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem?
Chyba jest jeszcze gorzej. bo kraje, nie mówię o Iranie, kraje Bliskiego Wschodu, szczególnie Zatoki Perskiej, widzą dwa niebezpieczeństwa, albo i trzy. Dominacja chińska, szczególnie w sferze gospodarczej i technologicznej, także zbrojeniowej. Niepewność amerykańska, no bo nawieźli tego sprzętu, nabombardowali ten Iran, nagadali, że już wygrali 10 razy, a tu wojna dalej trwa, a Iran nie ustępuje. I Izrael, który najwyraźniej, ja już przeczytałem opinię taką jakiegoś blogera, czy eksperta, już nie pamiętam, że Stany stały się kolonią Izraela. Mm. To przesada,
dwa albo trzy dni temu premier Benjamin Netanyahu odrzucił ten plan prezydenta Trumpa. Dokładnie. Domaga się rozbrojenia Hamasu, co przez część analityków jest w ogóle nie do zrobienia, bo nie da rady zupełnie jakby to rozbroić.
To jest absolutnie sabotaż, bo jasne jest, że to Izrael ma określić, czy Hamas już jest rozbrojony, czy nie, to on uzna, że Hamas jest rozbrojony, jak ostatni Palestyńczyk z Gazy wyjedzie, i o to Izraelowi chodzi, czy rządowi, czy większości izraelskiej. Ale też jest tak, że ten rząd poważnie rozważa tworzenie osiedli żydowskich w Gazie. To znaczy wojna permanentna po prostu i strzelanie do Palestyńczyków.
Ale czy takie, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale czy takie zachowanie i powiedzenie takiego nie prezydentowi Trumpowi, czy to może być jakiś prawdziwy, realny konflikt, prawdziwe napięcie w tych relacjach na linii Ameryka-Izrael, czy raczej po prostu to jest kolejny...
Napięcie rośnie, ale zwróć uwagę na to, że takie stanowcze nie... Powiedziała Rosja 1563 razy Ameryce i Trump dalej pływa wokół strategii wobec Rosji. Teraz jest taka fala odpływu, ale po fali odpływu przychodzi fala przypływu, więc nie wiemy, jak będzie. Ale Chiny powiedziały Ameryce, spadaj. Wtedy, kiedy Trump zarządził niezwykle, tam chyba 140% ceł na chińskie towary, kompletna bajka. Chiny powiedziały, no to rób, my też takie wprowadzimy, i się w ogóle nie przestraszyły. Więc słabość nie Ameryki, ale tego przywództwa, ekipy Trumpowej, polega na tym, co według części obserwatorów z jej siłą, czyli nieobliczalności, zmiany taktyki z dnia na dzień, albo z godziny na godzinę, ale razem tworzy to klimat. Ameryce można poskakać, jeżeli nie po brzuchu, to po nogach, i zobaczymy, co będzie. I parę krajów się na to odważyło. Izrael jest następny, który się na to odważył. Ryzykuje dość dużo, ale trzeba pamiętać, że jeżeli nawet Trump by się osobiście obraził na Netanyahu, to niedużo znaczy, bo po pierwsze w interesie republikanów jest wspomagać Izrael, bo to są kilkadziesiąt milionów tych sionistów chrześcijańskich głosuje na republikanów, ale dla nich Izrael jest rzeczą świętą. Ale tak samo to lobby żydowskie, ono jest mocniejsze po stronie demokratów, ono wpływa na politykę demokratyczną. Więc Izrael może ryzykować, ale chciałem wrócić do Turcji. Otóż przy tylu niepewnych wpływach na Bliskim Wschodzie, Chin, Ameryki, Rosji, Izraela, Turcja z Pakistanem i Arabią Saudyjską, czyli kraje sunnickie, zaproponowały sobie stworzenie bloku militarnego, to Pakistan ma dużą armię, Turcja ma wielką armię, dobrze wyposażoną. Ostatnio Ukraina nakupiła w Turcji całą kupę sprzętu wojskowego, no bo nie mogła dostać z Ameryki. A Arabia Saudyjska kupa pieniędzy. Więc to nie jest słaby sojusz i to jest sojusz nie przeciwko Ameryce, to jest sojusz przeciwko Izraelowi po wycofaniu się ewentualnym Ameryki z Bliskiego Wschodu. Póki tam Ameryka jest, jakiś tam porządek Pax Americana panuje, aczkolwiek śmieszny, no bo Iran sobie nic z tego nie robi i trzyma zamkniętą cieśninę Ormus i stawia Ameryce takie warunki, które są warunkami nie tyle nie do przyjęcia, ile upokarzającymi Amerykę, żeby ta cała rzesza komentatorów, ekspertów, polityków na świecie, którzy mówią, że Ameryka już wygrała dawno temu wojnę z Iranem, tylko Iran się jeszcze o tym nie dowiedział, żeby zrozumiała wreszcie, że Ameryka tej wojny nie wygrywa. Nie,
to prawda.
Nie mówię, że przegrywa, ale nie wygrywa, a to oznacza, nie osiągnęła swoich celów, a celem było wycofanie się z Bliskiego Wschodu, tak, z Europy, po to, żeby pójść na Daleki Wschód,
tak,
do Chin, po to, żeby straszyć Chiny i żeby nie doprowadzić do wojny z Chinami. Trzeba mieć dużą armię tam na Dalekim Wschodzie, amerykańską, żeby Chiny nie próbowały zacząć wojny.
Ale też powiedziałeś, że Ukraina kupiła ostatnio dużo sprzętu wojskowego od Turcji, ale Ukraina też mówi, w porządku, skoro Ameryka nie jest w stanie dostarczać nam patriotów, to dajcie nam tylko, prawda, jakby do tego papierki, my będziemy produkować sami.
A no i tu się dopiero zaczyna problem.
Dokładnie, ale też pytanie, a czemu w ogóle u nas się tego nie mówi?
No
nie
właśnie,
proponuje?
O tym chciałem powiedzieć.
Nawet nikt o tym nie mówi, kompletnie. To
no
jest
nie,
bardzo przykre, że
ja mówię, strategię budzisz i Bartosiak o tym od bardzo dawna mówią. Ja
tylko
się dziwię, że
o naszych polityków, bo tam była jasna deklaracja, Zełenski o tym mówi wprost. Tak, mówią o tym dyplomaci ukraińscy. No u nas o tym się nie mówi. Nikt nawet, jeżeli chodzi o polityków.
To wymagało zawarcia paktu między Ameryką, żadnej Europy wtedy nie było, na samym początku wojny. Między Ukrainą, która obrywała, ale jakoś tam się broniła i wyglądało na to, że się obroni, Polską, która pomagała najwięcej, Ameryce, która była gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy i w ogóle wschodniej flanki Europy. Wtedy można było lobbować fabryki broni w Polsce z udziałem, wtedy jeszcze o technologiach ukraińskich nikt nie słyszał,
tak,
z udziałem polskich technologii i amerykańskich i można sobie było dobierać partnerów jak to chciał. O dziwo rząd Morawieckiego nic w tej sprawie nie zrobił, czy rząd PiSu, jak to woli. I to jest dramat, dlatego że w tej chwili, jeżeli chodzi na przykład, bo zresztą broni jakoś sobie tam Ukraina radzi, o broni antybalistyczną. No to sytuacja jest taka. Są rakiety izraelskie, są rakiety Patriot. Są jakieś angielskie, ale to już i francuskie, to nie ta jakość. Nie ta szybkość i tak, nie ta skuteczność. Izrael ma mało i nie wiem, czy by to sprzedawał. Mamy w tej naszej trójwarstwowej tarczy powietrznej mamy właśnie część tych rakiet z Izraela dostać. Ale do tego potrzeba przede wszystkim rakiet Patriot, bo one mają najdłuższy dystans trafienia, a te izraelskie dużo krótszy. Więc co się dzieje tak naprawdę? Jak powiedziałaś, Amerykanie tych Patriotów robią za mało dla siebie, zużyli połowę tego, co mieli na wojnie z Iranem, czyli na samych bombardowaniach, no to jakby poszli dalej, to stracą resztę i nie będą mieli zapasów. Chińczycy się śmieją. Po drugie, Niemcom, Ameryka, i to jakoś tak ucieka obserwatorom, dali licencję, a może nie, dali. Jest umowa na budowę i ta budowa trwa w Niemczech, fabryki Patriotów PAC-2, czyli takich trochę starszych, technologicznie cięższych, wolniejszych, mniej skutecznych, ale zawsze. Przy czym tego nie wiem. Czy dali licencję, czy to tylko jest montownia, bo się mówi, że to jest tylko montownia. Jeśli jest montownia, nie trzeba dawać licencji, ale to co to oznacza, że Amerykanie przywożą do Niemiec te części, a przecież ich nie mają właśnie dla siebie, czyli nic z tego nie będzie, chyba że dostaną Niemcy tę licencję, ale Lockheed Martin, właściciel licencji, ten producent, powiedział, że on nikomu nie da licencji na PAC-3, aczkolwiek Ameryka z Japonią budują tam, czy nawet zbudowali fabrykę, chyba właśnie pastrzy i nie wiem, Japończycy przechodzą od montażu do robienia w coraz większym zakresie swojego local contentu. Mhm. Jeżeli Niemcy to budują, powiedzmy nawet, że pas 2, nie wiemy tego, no to jest, a Ukraińcom Trump już dwa razy obiecał i dwa razy odmówił, to jest pytanie, czy nie lepiej byłoby te fabryki patriotów postawić w Polsce. No ale do tego ten rząd polski musiałby gadać z Ameryką, a ja nie jestem pewien, kto w ogóle byłby w stanie. No może Radosław Sikorski z Markiem Rubio. To chyba jedyny najmocniejszy kontakt, bo Kosiniak-Kamysz rozmawia z Heksetem, czyli ministrem obrony czy wojny, ale po pierwsze, Kosiniak-Kamysz nie jest podmiotem autonomicznym i on bez uzgodnienia z Tuskiem niczego nie zrobi, a Tusk na pewno żadnych fabryk broni w Polsce wspólnych z Ukraińcami i Niemcami nie chce.
A minister Sikorski mógłby
chcieć? Po co nam fabryka, jak możemy ją mieć w Polsce, jak możemy ją mieć w Niemczech, prawda? No i właśnie zaraz będziemy mieli.
A minister Radosław Sikorski jest podmiotem, jakby pewnie podmiotem politycznym, ale...
Nie jest, bo przecież od pewnego czasu już wiadomo, że Sikorski dogadał się z prezydentem w sprawie kompromisu dotyczącego ambasadorów. Czyli tych kilku, co pan prezydent ich nie chce, Sikorski zgodził się, żeby nie było, tych najbardziej szkodliwych, a na resztę prezydent się zgodził. I kto tę ugodę uwalił? Tusk. Nie zgodził się, żeby Sikorski jakikolwiek układ z prezydentem zawarł, bo przecież w propagandzie nie można powiedzieć, że prezydent jest zdolny do układów z rządem. Aha. Więc tu Tusk prowadzi zdecydowanie antypolską politykę, zresztą wszędzie. I dlatego to by wymagało, znaczy ja się dziwię albo się pytam, czy pan prezydent z Kosiniakiem nie mógł się domówić co do propozycji wobec Amerykanów, budowy fabryk patriotów i wszystkiego innego w Polsce, także z Ukraińcami, wiedząc, że Amerykanie wiedzą, że taki duet Kosiniak-prezydent nie reprezentuje rządu i trzeba by na ten rząd naciskać, ale za rok mają być wybory i może ten problem
sił,
przestanie
zmieni.
Być kłopotem.
I tutaj stawiamy kropkę.
I teraz.
Tak, i do tych rozmów na pewno będziemy wracać w przyszłym tygodniu także, a nie tylko, bo jeszcze chyba będziesz gościem u nas na antenie.
W czwartek. U Łukasza, czy u ciebie?
Chciałabym powiedzieć tak, ja zawsze bardzo chętnie z tobą porozmawiam, ale też mam nadzieję, że Łukasz już wróci ze swojego urlopu.
Też nie wiem, zobaczymy.
Dlatego, że brakuje go tutaj na antenie Radia Wnet. Myślę, że nie tylko mi.
Łukaszu, jesteś potrzebny.
Tak, tak, Łukasz jak najbardziej, a ja już teraz też zapraszam państwa na jutrzejszy poranek Wnet o 7:07. Zapraszamy oczywiście też do newslettera, do odwiedzania i przychodzenia na klub Ronina, to dalej Agere Contra.
Dopiero po wakacjach, teraz jest przerwa. Tak. Jest tylko zdalny przegląd tygodnia, który można sobie odnaleźć w internecie.
Tylko albo aż. Dokładnie. Albo doktor aż. Józef Orzeł, współgospodarz naszego programu, a także współzałożyciel, prezes klubu Ronina. I jeszcze dużo mogłabym dodać.
Dziękuję za reklamę.
Dziękuję bardzo. Igor.
Naszej współgospodyni, a nawet szefowej Jaśminy.
Tak.
I panu Igorowi.
Tak, Igor Toporowski zrealizował.
I czekamy na dżingiel. Za tydzień.
Tak jest, za tydzień. Dziękuję.